pomoże. Nauka. Świat.
Sławomir Nikczyński, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Dzisiaj porozmawiamy o projektach i badaniach naukowych realizowanych na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Zapytam też, jakie możliwości rozwoju kariery daje ta gdańska uczelnia. A zanim przejdziemy do rozmowy, kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Polscy naukowcy jako jedni z pierwszych na świecie wykazali, że komórki macierzyste można z powodzeniem stosować w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej. Ich zdaniem to ważny krok w kierunku rozwoju terapii komórkowych. Zespół stopy cukrzycowej to jedno z najpoważniejszych powikłań cukrzycy. Wynika ze spowodowanych nieuregulowaną i źle kontrolowaną cukrzycą zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego lub układu krążenia. Choroba objawia się owrzodzeniem, destrukcją tkanek głębokich, kości i stawów, połączonych z zaburzeniami czucia w obrębie stóp oraz niedokrwieniem. Nieleczony i zaniedbany zespół stopy cukrzycowej prowadzi do poważnych deformacji kostnych, a nawet martwicy tkanek, przy której jedyną opcją ratującą życie pacjenta jest amputacja. Badacze pod kierunkiem profesor Beaty Mrozikiewicz-Rakowskiej, diabetolożki z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, wyodrębnili grupę pacjentów, u których zawiodły standardowe metody leczenia trudno gojących się ran. Następnie podzielili ich na dwie podgrupy. Jednej podawali żel fibrynowy zawierający komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej, drugiej sam żel bez tych komórek. W grupie otrzymującej żel z ADSC rozmiar ran zmniejszył się bardziej niż w grupie kontrolnej, a do tego goiły się one znacznie szybciej. Całkowite wyleczenie osiągnięto u 7 pacjentów leczonych ADSC w porównaniu z jednym leczonym bez ADSC. Naukowcy ogłosili odkrycie reliktowego lodowca w pobliżu równika Marsa. Ta obserwacja stwarza prawdopodobieństwo, że lód wodny może nadal istnieć na małych głębokościach w tym obszarze, co ma duże znaczenie dla przyszłych załogowych misji na Marsa. Element powierzchni zidentyfikowany jako reliktowy lodowiec jest jedną z marsjańskich formacji o jasnej barwie. Składa się najprawdopodobniej z soli siarczanowych. Wykazuje wiele cech lodowca, w tym szczeliny, zniekształcenia i tak zwane pasma morenowe. Formacje te wskazują na aktywne przesuwanie się lodowca w przeszłości. Szacuje się, że reliktowy lodowiec ma 6 km długości i do 4 km szerokości, a wysokość powierzchni waha się od 1,3 do 1,7 km. Naszym zdaniem sól uformowała się na szczycie lodowca, zachowując kształt lodu poniżej. Ukazuje szczegóły takie jak pola szczelinowe i pasma morenowe, dodaje Pascal Lee z zespołu naukowców prowadzących badania. Robot asystent sygnalizacji świetlnej oraz inteligentne grille samochodowe to technologie bliskiej przyszłości, które mają chronić pieszych na pasach. Pierwsze testy systemów zakończyły się powodzeniem. Chroniący pieszych na pasach robot to wspólny projekt Instytutu Informatyki, Robotyki i Cybernetyki Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze, Uniwersytetu Technicznego w Monachium oraz inżynierów firm motoryzacyjnych. Autorzy pomysłu skupiają się na pomocy najbardziej narażonym uczestnikom ruchu, czyli dzieciom oraz osobom starszym i z niepełnosprawnościami w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię. Robot asystent będzie torował drogę na środek przejścia dla pieszych, po czym wyświetli zielone światło oznaczające, że można przejść. Łazik stale monitoruje otoczenie, więc wykrywa zbliżające się auta. Dzięki czujnikom umieszczonym na wysokości co najmniej 2 metrów może widzieć ponad linią zaparkowanych samochodów. Wychodzi więc na drogę tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, podkreśla Michał Sojka z Uniwersytetu Technicznego w Pradze.
Moim gościem jest pan rektor, profesor doktor habilitowany Paweł Cięszczyk. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry państwu, dzień dobry panie rektorze.
W przypadku takich uczelni jak AWF-IS w Gdańsku, czy w ogóle Akademię Wychowania Fizycznego, rzadziej rozmawiamy o badaniach naukowych. Częściej kojarzymy te uczelnie z wynikami sportowymi absolwentów czy studentów. Proszę powiedzieć, jakie badania państwo prowadzą?
Spektrum badań jest bardzo, bardzo szerokie. I wszystkim się zawsze wydaje, że właśnie AWF to są przede wszystkim sportowcy, to są sprawni ludzie, ale z tymi badaniami rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, z reguły jesteśmy mniej kojarzeni. A szkoda, bo naprawdę jest się czym pochwalić. O tym świadczą pozycje między innymi w rankingach, może o tym później. Natomiast do takich ciekawszych mógłbym zaliczyć między innymi badania prowadzone przez profesora Dornowskiego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej nad wpływem przebywania osób w dużej izolacji, w długim okresie odizolowania. To są po prostu badania mające na celu przygotowanie kosmonautów do lotów między innymi na Marsa. Wspomnieć warto też o chociażby projektach związanych z aktywnością fizyczną kobiet w ciąży. Pani profesor Szumilewicz, takie badania przełomowe, bo do tej pory taki slogan ruch to zdrowie albo ruch jest jak lekarstwo z reguły był stosowany z pominięciem kobiet w ciąży. Tutaj obawiano się, że aktywność fizyczna może zaszkodzić. No pani profesor dowodzi, że jest zupełnie inaczej i że korzyści są nie tylko dla matek, ale również dla dzieci. To spektrum jest bardzo, bardzo szerokie. Ja sam zajmuję się między innymi genetyką sportową, ale warto też wspomnieć o naszych psychologach, którzy mają bardzo duże osiągnięcia. No, jesteśmy dwa dni po tym, jak Piotr Żyła zdobył Mistrzostwo Świata, a psychologiem kadry narodowej jest dr Krokosz, też z gdański AWFIS. Także to spektrum jest naprawdę, naprawdę bardzo szerokie od takich badań klinicznych, medycznych, bo zajmują się też u mnie pracownicy no chociażby rakiem, wspomaganiem osób chorych onkologicznie, po żywienie. Tutaj też bardzo mamy ciekawe projekty związane ze sposobem nawadniania sportowców, ze sposobem odżywiania się sportowców. Także naprawdę jest się czym pochwalić.
Czyli projekty od kosmosu do właściwie no, wszelakich różnych
do mikrobiomu, innych. Można powiedzieć.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie.
Bo nawet mikrobiom teraz badamy jelitowy, jak żywienie, jak aktywność wpływa na mikrobiom jelitowy, a przypomnę, że jelita to jest drugi mózg. Często tak są jelita określane.
Ostatnio też można było przeczytać w państwa informacjach, że w wyniku ostatniej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymali państwo kategorię A.
Tak, bardzo mnie to cieszy, bo to jest podtrzymanie kategorii, którą mieliśmy wcześniej, kategorii naukowej A. No, nie powiem, nie odbyło się to bez walki, bo wcześniej byliśmy oceniani na kategorię B+. Przy czym broni, żeśmy nie złożyli, dlatego że ta uczelnia naprawdę to zasługiwała, bo pan redaktor wspomniał o kategorii A, o której za chwilę powiem więcej, jak się na podstawie czego tą kategorię się buduje, się wylicza. Natomiast dla mnie jako rektora o wiele ważniejsze są rankingi światowe. I tutaj wspomnę o takim najbardziej prestiżowym rankingu, tak zwana lista szanghajska, czyli ranking najwyżej ocenianych uczelni na świecie. Dużo się mówi o tym, że Jagiellonka, że Uniwersytet Warszawski, że to dopiero trzecia setka, czwarta setka. Natomiast mało kto wie, że Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu i tylko dwie uczelnie z Polski, czyli nasza uczelnia, nasza Alma Mater i uczelnia z Katowic, AWF Katowice, spośród wszystkich szkół sportowych, jest klasyfikowana w tym prestiżowym rankingu na 300 szkół, które są wykazane w rankingu, objętych w ogóle ewaluacją, oceną jest grubo ponad 1000 szkół z całego świata. Natomiast ranking klasyfikuje 300 najlepszych. My aktualnie zajmujemy około 152 pozycji. Mówię około, bo te pozycje są tam dosyć płynne, ale to jest bardzo, bardzo duże wyróżnienie. Wracając do kategorii A, ministerstwo bada cztery główne, można powiedzieć, obszary. Pierwszym obszarem są publikacje i tutaj, jeżeli chodzi o wartość publikacyjną naszej akademii, to parametry, które uzyskujemy, są nawet na kategorii A+, na tą najwyższą. Natomiast kolejne parametry, między innymi innowacyjność, tutaj zostaliśmy troszeczkę niżej ocenieni. Pracujemy nad tym, ale mówię, to nie przeszkodziło. Kategoria A to jest, można powiedzieć, najwyższa. Tylko jeden AWF Katowice ma kategorię A+, ale to jest związane też z tym, że Katowice są miastem nauki w tym roku i myślę, że to też zaważyło. Nie czujemy się dużo gorsi, tak powiem, a na pewno czujemy się, my wszyscy, cały zespół naszej uczelni, wszyscy naukowcy naszej uczelni, na pewno czujemy się zdolni do tego, żeby nawiązać tutaj konkurencję, walkę, żeby no, w przyszłości nawet być lepszymi.
to ja teraz chciałbym się dowiedzieć o dwóch ośrodkach, które państwo prowadzą. Jeden chyba bardziej znany, to jest Narodowe Centrum Żeglarstwa, a drugi, który mnie zainteresował i być może wcale nie tak oczywisty, to Centrum Laboratoryjne AWFIS. Proszę powiedzieć o działalności tych ośrodków.
Tak, najśmieszniejsze jest, panie redaktorze, to, że mam straszną chorobę morską. I za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem do Górek Zachodnich, do Narodowego Centrum Żeglarstwa, to proszono mnie, żebym wsiadł na łódkę i skończyło się o tym, że pomimo tej choroby morskiej nawet patent ostatnio zrobiłem żeglarski. Przepiękne miejsce, tak jak już chyba powiedziałem, Górki Zachodnie, cała kadra narodowa, wielu gości z zagranicy, kilkaset łódek różnego rodzaju. No to jest naprawdę wizytówka nie tylko AWF-u, ale chyba całego Gdańska. Jest się czym pochwalić. I rzeczywiście to jest najbardziej takie rozpoznawalne miejsce. Teraz mamy nowego dyrektora, pana Piotra Ostrowskiego, który jeszcze jakby udoskonalił tam wszystko. Ten ośrodek jest jeszcze bardziej doceniany na świecie i tutaj ogromne słowo podziękowania nie tylko dla pana dyrektora, ale również dla Polskiego Związku Żeglarskiego, bo mamy bardzo mocną współpracę. De facto, jeżeli mówimy o utrzymaniu tego ośrodka, to AWFIS i Polski Związek Żeglarski, tutaj pan doktor Tomasz Hamera, można powiedzieć, że we dwójkę te dwa podmioty dbają o finanse tego ośrodka, ale bardzo chętnie, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do tego, żeby odwiedzić Górki Zachodnie. Jest tam wiele sekcji młodzieżowych. Zawsze jak jestem, to jest kilkadziesiąt dzieciaków na wodzie i to strasznie mnie buduje.
Czyli można tam przyjść z młodzieżą i korzystać.
Tak, jak najbardziej. Można się zapisać do sekcji AZS AWFIS. Przypomnę, że posiadamy drugi co do wielkości klub sportowy w Polsce. Także działa tam ta sekcja bardzo, bardzo prężnie. Nie dalej jak wczoraj członkowie tej sekcji zdobyli kolejne medale na Mistrzostwach Europy czy na Mistrzostwach Świata. Już nawet nie wiem, bo ciężko zliczyć. Zapraszam bardzo serdecznie.
My dzisiaj nie tak mocno będziemy się koncentrowali na sporcie właśnie, który jest domeną oczywiście uczelni, ale właśnie teraz chciałbym też kilka słów o tym Centrum Laboratoryjnym.
Tak, nauka w sporcie to jest nauka interdyscyplinarna. Czyli tutaj ciężko jest wskazać jeden obszar, bo tu jest i biomechanika, i fizjologia, i biochemia, i psychologia. No, ja reprezentuję genetykę, także to jest jedna z nauk, która swoim zasięgiem, swoim obszarem obejmuje wiele, wiele dyscyplin naukowych. I de facto w każdej z tych dyscyplin AWFIS ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o wyposażenie laboratoryjne. Nie wiem, jak to określić, powiem świetne, po prostu świetne warunki do prowadzenia badań z zakresu biomechaniki, z zakresu fizjologii, z zakresu biochemii i to się właśnie wykreowało na taką podwalinę, na podstawie której powołaliśmy właśnie to centrum, o którym pan rektor powiedział. Badania, no nie tylko nasi doktoranci, nie tylko nasi pracownicy, ale także, tak jak już mówiłem, badania usługowe. To, co w tej kategorii niby niżej zostaliśmy ocenieni, ale powiem, takim największym sukcesem było uczestniczenie w badaniach 1000 genomów. Tam żeśmy łącznie te badania były finansowane przez NCBiR, 72 miliony. Duży kawałek tego tortu przypadło właśnie w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu dla naszych naukowców, ale prowadzimy bardzo szerokie spektrum badań wdrożeniowych. Realizujemy pracę dla armii, dla Wojska Polskiego, realizujemy pracę dla wielu podmiotów prywatnych, dla firm. Także naprawdę prężnie działający ośrodek.
Wspomniał pan właśnie o wojsku, o armii. To ja chciałbym zapytać o to w kontekście też oferty kształcenia państwa uczelni i tych nowych kierunków. No bo jak przeczytałem, pojawiła się sprawność fizyczna w siłach specjalnych.
Tak, to nowy kierunek, zupełnie nowy kierunek. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle. Na pewno źle, ale rozumiem ten trend. Z roku na rok obserwowaliśmy coraz mniejsze zainteresowanie tym naszym wiodącym kierunkiem, czyli wychowaniem fizycznym. Coraz mniej osób, a szkoda, bo społeczeństwo jest coraz słabsze. Ponad 95% dzieci w szkołach to są różne dysfunkcje ruchowe. Coraz mniejsze zainteresowanie tymi studiami. Oczywiście to jest dalej główny kierunek naszych studiów, ale postanowiliśmy wzmocnić naszą akademię i w tamtym roku otworzyliśmy 7 nowych kierunków. Tak jak pan redaktor już wspomniał, sprawność w służbach specjalnych. Bardzo fajny kierunek we współpracy z byłymi operatorami Formozy. Także te studia przygotowują do służby w różnych formacjach, nie tylko w siłach specjalnych. Jest tam dużo strzelania, dużo pracy takiej na poligonie. Jest dużo wizyt w jednostkach, między innymi specjalnych. Ale otworzyliśmy też kosmetologię. tutaj nie muszę mówić, co się po kosmetologii robi. Otworzyliśmy dietetykę sportową, która cieszy się niesamowitym zainteresowaniem. Jest u nas diagnostyka sportowa, trener personalny, kierunek sport, terapia zajęciowa, oczywiście fizjoterapia, tak jak już mówiłem, wychowanie fizyczne, także ta oferta edukacyjna jest naprawdę bardzo, bardzo bogata.
To na tym zakończymy pierwszą część naszej rozmowy, a do pozostałych wątków przejdziemy po przerwie.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witam Państwa po przerwie. Przypomnę, że gościem programu jest profesor doktor habilitowany Paweł Cięszczyk, rektor AWFIS w Gdańsku. I wracając do naszej rozmowy, rozmawialiśmy o nowych kierunkach, a teraz chciałbym zapytać o możliwe kariery. Oczywiście nie te sportowe tylko i wyłącznie, ale też czy prowadzą Państwo taką ewaluację, przyglądają się temu, jak to wygląda no właśnie po tych kierunkach. No zakładam, że po tych nowych kierunkach to jeszcze nie wiadomo, ale jeżeli są to związane z wojskiem kierunki, to dość oczywista jest też i kariera. Ale jak te inne mogą wyglądać?
Z tymi nowymi to pan redaktor by się zdziwił, tak jak ja się zdziwiłem, dlatego że na pierwszym roku są kierunki, na których nie wspomniałem o turystyce i hotelarstwie, a dzisiaj rozmawiałem z prowadzącymi ten kierunek. 60% studentów na pierwszym roku już pracuje. Pracodawcy od naszych absolwentów można powiedzieć, że czasami toczą wręcz bój. Gdzie nie pójdę, tam spotykam naszych absolwentów. Nasi absolwenci są szefami oddziałów banków, nasi absolwenci pracują w urzędach, nasi absolwenci prowadzą z powodzeniem szereg różnorodnych biznesów, bo te studia uczą oprócz tych kierunkowych przedmiotów, tych kierunkowych umiejętności, też takiej komunikacji interpersonalnej, też radzenia sobie w życiu i czasami jestem zaskoczony, bo w miejscach, których bym nigdy nie oczekiwał, no mówię prezes banku po AWF-ie, a tutaj redaktor w radiu po AWF-ie, bo też jeden z moich kolegów jest redaktorem w radiu, między innymi, no jestem tym podbudowany. Jeżeli chodzi o takie kariery stricte związane z naszą uczelnią, to sprawność w służbach specjalnych, oczywiście tak jak już mówiłem, to są wszelkiego rodzaju służby mundurowe, to jest policja, to jest ochrona szeroko rozumiana, to jest wojsko i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli chodzi o dietetykę, tutaj ogromny boom, ogromne zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, bo społeczeństwo jest niestety coraz bardziej otyłe, a otyłość jest uważana za największą plagę XXI wieku. Myślę, że studia na naszej akademii pozwolą między innymi zadbać o to, żeby nasze społeczeństwo, to jest strój miasta, nie tylko strój miasta, tylko w całej Polsce było zdrowsze. Cieszy mnie to, bo to oczywiście nie jestem w stanie wymienić wszystkich kierunków, wszystkich ścieżek, ale cieszy mnie to, że od studentów kosmetologii, po studentów turystyki i rekreacji, po studentów wychowania fizycznego, jak obserwuję, większość z nich po prostu pracuje. Także to jest taki trend. Za moich czasów człowiek tylko studiował. Staramy się tak być przychylną uczelnią, żeby umożliwić pracę naszym studentom i cieszy mnie ta ich aktywność zawodowa.
To teraz chciałbym przejść do dziedziny nauki, w której no, specjalizuje się pan. Mhm. To jest genetyka sportowa. Mhm. Proszę powiedzieć, czym to się charakteryzuje?
Genetyka sportowa to jest, tak jak same nauki o sporcie, bardzo szerokie spektrum zainteresowań. Ja najbardziej znany jestem z genetycznych uwarunkowań uszkodzeń tkanek miękkich, czyli różnego rodzaju zerwań więzadeł, ścięgien, uszkodzeń tkanki mięśniowej, ale przede wszystkim genetyka sportowa jest kojarzona z predykcją taką sportową, z przewidywaniem, kto jakie ma możliwości. Czyli teoretycznie już u noworodka jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś ma predyspozycję w kierunku sportów siłowych, czy w kierunku sportów siłowo-szybkościowych, czy w kierunku sportów wytrzymałościowych. Możemy już na podstawie badań genetycznych próbować indywidualizować trening. Na pewno można indywidualizować dietę, stąd ten mikrobiom, o którym wspominałem. Także bardzo szerokie
spektrum. To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo tak sobie myślę, czy w takim razie w takim wczesnym wieku, a właściwie na tak wczesnym etapie rozwoju człowieka, możemy określić, czy ktoś będzie na przykład dobrym tenisistą?
Nie, nie do końca, bo tenis, sport oparty w dużej części o umiejętności techniczne, to bardzo daleka droga. Tu jest zbyt wiele czynników. Tak jak się mówi, że każda cecha jest poligeniczna, czyli kilka genów wpływa na tą cechę, tak samo w tego rodzaju sportach jest wiele determinantów sukcesu sportowego. Ale my jesteśmy w stanie określić predyspozycje tych głównych komponentów wchodzących w skład sukcesu sportowego. Ja bym to nazwał, że my jesteśmy w stanie zbadać ten silnik. Czyli jeżeli ktoś ma predyspozycje sportów siłowo-szybkościowych, no to w obrębie tej grupy dyscyplin będzie się na pewno poruszał, tak? Nie będzie maratończykiem z pewnością.
Rozumiem. Też trochę przewrotnie zapytałem o ten tenis, bo sam gram w tenisa i wiem, jak trudną jest dyscypliną i pewnie ciężko byłoby określać na etapie tak wczesnym, czy ktoś się nadaje do tej czy innej tak technicznej dyscypliny, jak pan powiedział, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o wytrzymałość i tego typu cechy, to na pewno da się określić. Chciałbym teraz zapytać, bo różne programy profilaktyki dla sportowców przygotowuje pan. Coś też na ten temat.
Tak. Pamiętam, wracając jeszcze do poprzedniego wątku, jak spytała mnie Justyna Kowalczyk, a co będzie, panie profesorze, jak mi wyjdzie, że się tego sportu nie nadaje? I jeżeli mówimy o tej predykcji, o tym, kto jakie ma predyspozycje, to jest najpiękniejsze w sporcie, że jak badaliśmy naszych wioślarzy, wszyscy wioślarzy, jak jeden mąż na 300 przebadanych, mieli praktycznie te warianty w genach dominujących w tego rodzaju konkurencjach, czy kluczowych dla tego rodzaju konkurencji, tak powiem. Może to będzie lepsze określenie. Wszyscy mieli de facto te same, oprócz jednego z nich, który miał w genie ACTN3 odpowiadającym za budowę tkanki mięśniowej, tak szeroko powiem, miał taki obraz tego genu, który wykluczał go z jakiejkolwiek predyspozycji w kierunku właśnie wioślarstwa. De facto uniemożliwiał mu karierę we wioślarstwie, a co się okazało, że to był mistrz olimpijski. Także to jest w genetyce najpiękniejsze. Ale o ile możemy oszukać tą predykcję, to tutaj to, co pan redaktor mówił przed chwilką, o tyle nie jesteśmy w stanie już oszukać ludzkiego organizmu, natury ludzkiego organizmu, jeżeli chodzi o predyspozycje do chociażby odniesienia kontuzji. Ciężko tu mówić o predyspozycjach, powiem inaczej, o zwiększonym ryzyku odniesienia różnego rodzaju kontuzji. Bardzo wcześnie na podstawie genów kodujących białka kolagenowe, na podstawie genów kodujących białka macierzy zewnątrzkomórkowej można określić, czy ktoś rzeczywiście ma predyspozycję do uszkodzeń i urazów związanych ze sportem. Tu są i plusy, i minusy tego wszystkiego, tak? Jeżeli chodzi o minusy, no to taka najbardziej jaskrawy przykład to jest Ed Curry, to jest pierwszy zawodnik w NBA grający, którym nie przedłużono kontaktu w jednym z klubów NBA, dlatego że on odmówił właśnie wykonania badań genetycznych. Tam nie chodziło o uszkodzenia generalnie tkanek miękkich, ale o możliwość incydentów kardiologicznych. Ale z drugiej strony, no tego typu badania prowadzone są w Premier League, w klubach hiszpańskich, nawet u nas Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, tego rodzaju badania między innymi z udziałem członków mojego zespołu prowadziła.
No właśnie chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda w Polsce. Czyli w Polsce to już jest, ale nie jest tak powszechne, jak w tych topowych ligach, tak?
To są drogie badania, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie za bardzo wiadomo jeszcze, co z tą wiedzą zrobić. Bo panie redaktorze, co z tego, że ja określę, że pan ma duże ryzyko związane z uprawianiem sportu, a pan jest zawodnikiem klubu piłkarskiego? Nie zrezygnuje pan z treningów. No oczywiście można wzmacniać, strzelam, obręcze mięśniowe wokół zagrożonych stawów, ale...
Może to być szczególnie kłopotliwe, jeśli klub zapłacił za tego zawodnika duże pieniądze.
Dokładnie, albo może to łamać komuś kariery, no bo ktoś może być dobrym zawodnikiem i tak jak tutaj wspomniane Ed Curry, można z nim tego kontraktu nie podpisać i tutaj można komuś dużą krzywdę zrobić. Także ja z jednej strony myślę, że te badania będą powszechne, ale za kilkanaście lat kilkanaście lat, bo ta wiedza coraz jest bardziej powszechna i coraz bardziej dogłębna. Z drugiej strony cieszę się, że na chwilę obecną nie jest to taki główny wyznacznik w sporcie, bo pomimo tego, że reprezentuję tą dyscyplinę nauki, uważam, że nie byłoby to do końca sprawiedliwe. Tutaj wspomniałem o tym naszym wioślarzu Marku Kolbowiczu, bo to nie będzie tajemnicą, mam zgodę Marka, żeby o tym mówić. Kiedy siedzieliśmy razem w pokoju pracując na Uniwersytecie Szczecińskim, no on genotyp w tym jednym genie miał taki, który absolutnie go wykluczał do jakiegokolwiek udziału we wioślarstwie, a był mistrzem olimpijskim. Myślę, że na chwilę obecną można było dużo krzywdy zrobić, opierając się na tych, kto by wiedzy tylko.
Czyli po prostu mamy wyniki, ale nie bardzo jeszcze wiemy, jak te wyniki przekładają się na rzeczywistość, tak?
Dokładnie. To jest tak, jak ostatnio słuchałem też podcastu w Radiu Naukowym pani profesor Barni, która opowiadała o tym, co zrobić. Czy państwo chcielibyście wiedzieć, że umrzecie w wieku 70 lat na przykład? 6 czerwca. Tak? No, nie za bardzo wiadomo, co z tą wiedzą zrobić i nie za bardzo wiemy, czy chcielibyśmy tego typu wiedzę mieć. I to samo w sporcie. Czasami po prostu myślę, że to więcej by narobiło szkody niż pożytku.
No tak, to jest trochę taka filozofia. Właśnie, czy jest coś takiego jak filozofia sportu?
Jest filozofia sportu, jest etyka w sporcie. Zresztą no, Pierre de Coubertin, nie liczy się zwycięstwo, liczy się uczestnictwo. No. Tak, mamy całą szkołę filozofii sportu. Ja nie jestem tutaj absolutnie znawcą w tej dziedzinie, więc nie będę się wypowiadał, ale między innymi profesor Pawłucki, który wywodzi się z naszej akademii, teraz pracuje w Akademii w AWF Wrocław, inne nazwiska. Jeden z założycieli naszego AWF-u, profesor Demel, także to są takie osoby.
Na pewno w ostatnich latach dowiedzieliśmy się sporo na temat tego, jak ważna jest psychologia w sporcie.
Tak. Mówi się, że sportowcy wygrywają głową, nie mięśniami. Tutaj przykładów znam dużo. Pan redaktor mówił o tym, że gra w tenisa. Członkiem mojej rodziny jest Katarzyna Kawa, nasza tenisistka. I ta kariera jej zupełnie innych nabrała torów w momencie, kiedy ona zaczęła się właśnie wspierać przez psychologa.
No nasza topowa tenisistka tutaj też jest przykładem jak najbardziej, tak. Ale to wszyscy wiemy.
Dokładnie. A wspomniani wioślarze. Jeden z nich, Konrad Wasilewski, no jak tu mój kolega mówił, technicznie słaby, wydolnościowo słaby, we wszystkim słaby. Nie mi to oceniać oczywiście, mówię to, co inni wioślarze mówili, tak? A jak wsiadał do łódki, to ta łódka tak szybko po tym torze w cudzysłowie zasuwała, że każdy nie wiedział, co się dzieje. I on nie tylko potrafił siebie jakoś zdopingować, ale tak wpłynąć na pozostałych członków załogi, że po prostu ta jego czwórka no, zdobywała, byli nazywani dominatorami wręcz. I tutaj też ogromna praca psychologów.
Wspomniał pan o Piotrze Żyle, czyli naszym mistrzu świata ostatnio. Zresztą po raz kolejny, ale też takim pierwszym przykładem, który mi przychodzi do głowy a propos psychologii w sporcie, no to był przykład Adama Małysza, bo znaczy powszechnie nam tutaj jakby poznanym, bo to oczywiście miało miejsce dużo wcześniej i w innych pewnie i dyscyplinach i państwach, ale w Polsce myślę, że to tak od Adama Małysza obserwujemy.
Tak, profesor Blecharz AWF Kraków jak najbardziej pozdrawiamy. Jesteśmy w bardzo zaprzyjaźnionych kontaktach i cieszy mnie to, że kontynuacja jego pracy to jest Daniel Krokosz, nasz tutaj pracownik AWF-u, ale też chciałbym wspomnieć o byłym już pracowniku naszego AWF-u, o panu Marku Graczyku, który był opiekunem, który był psychologiem wielu kadr naszych sportowców w wielu, wielu dziedzinach. Tutaj można wspomnieć i pływanie, i judo, i szereg innych. Tak rzeczywiście ten trening mentalny w sporcie no, odnotowuje teraz bardzo, coraz wyższą pozycję po prostu ma.
To teraz chciałbym wrócić do pana uczelni, czyli AWF jest w Gdańsku. A może też bardziej szerzej nawet spojrzeć na to zagadnienie, możliwe kierunki rozwoju takich uczelni właśnie, jak pana uczelnia. Trochę futurologia.
Tak. Źle się stało, że wszystkie te kierunki związane, że zawód trenera został uwolniony. Ja tak uważam. Bo dawniej za całe szkolenie odpowiedzialni byli trenerzy, instruktorzy, ale te osoby w zdecydowanej większości musiały się upierać o kadrę właśnie wodzącą się z AWF-ów. Czyli to ludzie dogłębnie wykształceni, jeżeli chodzi o podwaliny psychologiczne, fizjologiczne, biochemiczne i tak dalej, przygotowani od strony metodologicznej. Teraz źle się dzieje moim zdaniem, bo związki sportowe bardzo często umożliwiają zdobycie czy to uprawnień instruktorskich, czy nawet trenerskich online. Ja sam znam osoby, które po 4-dniowym kursie online dostały papier instruktora, uprawnienia instruktora, które pozwalają na pracę z dziećmi. Ja bym do takiego instruktora swojego dziecka nie posłał. Więc jeżeli chodzi o kierunki rozwoju, to myślę, że jeżeli ktoś w końcu w ministerstwie zwróci uwagę, że zawód trenera jest tak samo ważny jak zawód fizjoterapeuty czy nawet lekarza, bo my zamiast usprawniać, co bardzo często teraz przez tą indolencję, mówię jako państwo, nie jako AWF, ale jako państwo dopuszczamy do tego, że nasze dzieci są coraz bardziej schorowane, coraz bardziej dysfunkcyjne i powinniśmy tutaj o to zadbać. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle kierunki rozwoju, to myślę, że coraz szerzej będziemy wchodzili w sport powszechny, czyli odchodzimy od tego sportu kwalifikowanego, jak się wchodzi na AWF, na pierwsze piętro do rektoratu, to jest kilka tablic z naszymi olimpijczykami. Nie prowadziłem takiej statystyki, ale uważam, że AWF jest do tej pory historycznie, ma chyba największą liczbę olimpijczyków ze wszystkich AWF-ów, jeżeli chodzi o byłych pracowników, byłych studentów. Ale takim głównym kierunkiem rozwoju myślę, że będzie, i to się już dzieje, wchodzenie w ten sport powszechny, czyli sport nie tylko dla sportu, ale sport dla zdrowia, sport dla zachowania dobrej kondycji, długowieczności. I AWF już się rozwija, jeżeli chodzi o taką otoczkę tego wszystkiego. Czyli o żywienie, o kosmetologię, o dobrą diagnostykę. Myślę, że to jest taki główny kierunek rozwoju uczelni.
Ja myślę, że ten sport powszechny to jest też trochę taka tutaj nawiązanie do tego, co pan mówił wcześniej o absolwentach, którzy pełnią funkcję na przykład dyrektorów banku. Mhm. Dlaczego o tym mówię? Bo generalnie uważam, że sport czy współzawodnictwo, ale oczywiście w tym dobrym rozumieniu tego słowa, jest bardzo przydatne do kariery w ogóle wszędzie. To jest jakby jedna rzecz. No i ten wysiłek fizyczny naprawdę procentuje potem.
Procentuje, bo wysiłek to jest systematyczność, to jest nauka wyrzeczeń, to jest obowiązkowość, to jest silna wola i dopiero potem możemy mówić o mięśniach. Ja sam codziennie staram się biegać 10-12 kilometrów i wiem, jak ciężko czasami wstać z łóżka, kiedy coś boli, bo już starszy jestem, kiedy jest nie taka pogoda. I myślę, że nasi pracownicy dużo w życiu ugrywają właśnie tym uporem, tym charakterem. To jest tak, panie redaktorze, kiedy jest się na macie gimnastycznej i robi się układy trójkowe, czwórkowe, kiedy trzeba zaufać swojemu partnerowi, bo jeżeli nie będzie właściwej asekuracji, to można sobie zrobić bardzo dużą krzywdę, to myślę, że to buduje takie zaufanie do innych osób, to buduje też pewną odpowiedzialność za innych. I nie wiem, oprócz lekarza medycyny, czy są takie studia, które budują to właśnie tą odpowiedzialność za drugiego osobę i tą świadomość w taki sam sposób, jak studia na AWF-ie.
Tak, to bardzo ważne, co pan powiedział. To jeszcze może teraz kilka słów. Właściwie nie wiem, czy musimy zachęcać kogokolwiek do uprawiania sportu. Mam nadzieję, że nie. Ale może jak zachęciłby pan przyszłych tutaj młodych ludzi, przyszłych studentów do wybrania państwa uczelni?
Niestety, ale tutaj się znowu z panem, kto mnie zgodził, bo zachęcać do uprawiania sportu trzeba coraz częściej. Jest w szkołach odwrót. Lekcje wychowania fizycznego są, coraz mniej uczniów chce w nich uczestniczyć. I tutaj uważam, że i taką mam ideę fix, jeżeli mogę o sobie powiedzieć chwilkę, że chciałbym, żebyśmy kiedyś stworzyli podręcznik do wychowania fizycznego. Ja wiem, że to jest może śmieszne, ale powiem szczerze, że tego typu podręczniki są w Australii, są w Stanach, są w Wielkiej Brytanii. Mam szkocki taki podręcznik właśnie. I duża świadomość dzieciaków, szczególnie w klasach, w szkołach ponadpodstawowych, skutkuje tym, że one wiedzą, co robić i przede wszystkim po co robić. Jeżeli wiem, po co coś robię, to chcę to robić. U nas bardzo często model lekcji wychowania fizycznego jest taki, dzisiaj gramy w piłkę siatkową albo w piłkę koszykową. I to jest największy, albo to, o czym się nie mówi, największy tragizm w naszych szkołach, to są klasy 1-3, gdzie wychowanie fizyczne jest prowadzone przez panie po nauczaniu wczesnoszkolnym. I skutkuje to tym, że dzieci w klasach 4, 5, 6 nie mają podstawowych nawyków ruchowych. Czyli dzieci nie potrafią łapać, skakać, rzucać i de facto nauczyciel wychowania fizycznego przez kolejne 2-3 lata, daj Boże, żeby był w stanie odrobić te zaległości, ale na pewno nie budować na tym braku podwaliny czegoś bardziej sensownego. Natomiast jeżeli chodzi o uczelnię, chciałbym zachęcić wszystkich, którzy biorą pod uwagę studiowanie w Gdańsku, właśnie do tego, żeby nas odwiedzili, żeby zobaczyli na Facebooku, żeby zobaczyli na naszej stronie internetowej, czym się zajmujemy. Cieszą mnie w tamtym tygodniu, 2 tygodnie temu, przepraszam, dni otwarte AWF-u, gdzie po prostu, jak zobaczyłem, ile osób z SKM-ki wysiada, to nie mogłem na uczelnię dojść, nie mogłem się wśród tych młodych ludzi przepchać. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Myślę, że coraz więcej możliwości dobrze płatnej pracy w przyszłości będzie w usługach. Tak? Tak jak topem jest informatyka, tak jak bardzo dobre są możliwości zarobkowania po kierunkach politechnicznych, to tak samo coraz bardziej bogate społeczeństwo będzie skutkowało tym, że ludzie będą, i to już jest trend bardzo wyraźny i myślę, że nieodwracalny, w coraz większym stopniu dbali o siebie. I to wszystko zabezpieczają właśnie Akademie Wychowania Fizycznego, bo tu jest i branża beauty, i trener personalny, i właściwe odżywianie. Także jeżeli ktoś myśli o dobrze płatnej pracy, o pracy, która daje dużą satysfakcję, o wielu, wielu takich możliwościach na przyszłość, to myślę, że takich osób zachęcać na studia na WF-ie nie trzeba.
I tutaj postawimy kropkę w naszej rozmowie. Dziękuję, panie rektorze.
Bardzo dziękuję.
Przypomnę, że moim i państwa gościem był profesor doktor habilitowany Paweł Cięszczyk, rektor AWF JES w Gdańsku.
Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję panu rektorowi, bardzo dziękuję państwu za uwagę.
Pomoże nauka. Świat.